Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma Wise Financial
oraz gabinet Central Optical.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy Ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Magdy z Wise Financial. 224-622-9326. 224-622-9326.
Zakład Optyczny Central Optical Center to gwarancja dobrego wzroku, profesjonalne badania i dopasowanie najmłodniejszych oprawek. 5526 West Belmont Avenue, blisko Central. Telefon 773-282-1718. centraloptycalcenter.com. Okularnicy do zobaczenia.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, ze mną Andrzej Jarmakowski. Ja tylko wszystkim przypomnę, że jeżeli macie uwagi do programu Reflektorem po świecie, do naszych komentarzy, bardzo proszę, reflektor@polskieradio.com, reflektor@polskieradio.com i tam proszę swoje skargi i zażalenia kierować. A teraz już tematy, 5 tematów. O wojnie będziemy rozmawiać niestety po raz kolejny. Drugi temat to wywiad nowego prezydenta Czech dla Polskiego Radia o tym, że na Litwie język rosyjski w szkołach może zastąpić język polski. To bardzo ciekawa, znacząca informacja. Także o aktywności polskiej dyplomacji, bo wiele jest tych wizyt w różnych miejscach. Wiceminister Mularczyk w USA, za chwilę będzie w Chicago, Zbigniew Rau jest, jutro będzie w Sztokholmie, w Chorwacji jutro będzie szef MONU Mariusz Błaszczak, a więc bardzo taka aktywna polityka dyplomatyczna polskiego państwa. Jeżeli chodzi o element piąty, element sportowy, to będzie, ale tak pół żartem, pół serio od razu, mówię o farbowanych lisach w polskim sporcie. Ale zacznijmy od tego, co się dzieje na froncie. Atak rosyjski na Kramatorsk na Ukrainie.
Tak, tam rakieta uderzyła w dom mieszkalny. Niestety są ofiary śmiertelne, przynajmniej dwie. Są też ranni, przy czym tutaj musimy wiedzieć, że to jeszcze nie przeszukano wszystkich gruzów, także tutaj ta liczba nie musi być ostateczna. Na froncie dzieje się bardzo wiele. Wywiad Ukrainy stwierdza, że w tej chwili Rosjanie mają na froncie około 320 tysięcy żołnierzy, czyli dwa razy więcej niż mieli na początku, kiedy rozpoczynali wojnę. Tutaj zgromadzają ogromne siły i minister obrony Ukrainy stwierdza, że spodziewają się, że w najbliższych dniach, najdalej do 24 lutego, Rosjanie rozpoczną nową główną ofensywę. Coś rzeczywiście jest na rzeczy. Widać, że to jest cisza przed burzą. Zbliża się rocznica bitwy o Stalingrad, chciałem przypomnieć. I Putin ma odwiedzić Wołgograd, gdzie będą oczywiście, Wołgoda to jest dzisiejsza nazwa, w czasie wojny to był Stalingrad. No i cóż, Putin ma tam wygłosić jakieś bardzo ważne przemówienie. Nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie. Być może to będzie jutro, bo jutro już mają być obchody jakieś, prawda? Putin dzisiaj wygłosił przemówienie, też wystąpił publicznie, ale to było w Moskwie, gdzie nakazał, żeby armia uniemożliwiła Ukrainie atakowanie terenów Rosji przy granicy z Ukrainą. Chodzi o Białogród. Tutaj, gdzie w ostatnim czasie kilkakrotnie Ukraińcy atakowali rosyjskie bazy. I to atakowali skutecznie. Na froncie trwają oczywiście duże, bardzo zacięte walki o miasto Łyman. Tam Rosjanie koncentrują swój atak. Oczywiście na tych wszystkich kierunkach, o których mówimy od miesiąców, też trwają walki. Tam się nic nie zmieniło w ostatnich dniach. Jedno jest pewne, że Rosjanie gromadzą duże siły i szykują się do jakiejś większej ofensywy. Tutaj też mówi się, że w związku z tym ta pomoc Zachodu powinna być jeszcze szybsza. No, wiemy, że te wozy Bradley, które Amerykanie w sumie obiecali 110 samochodów tych wozów pancernych piechoty ma na Ukrainę w najbliższych dniach dotrzeć. Pierwsza partia dotarła dzisiaj, to są pierwsze wozy, prawda? No pytanie, czy te czołgi, to wszystko nie będzie spóźnione dla Rosji, dla Ukrainy, jeżeli Rosjanie tak wielkimi siłami ofensywę chcą rozpocząć.
No niestety, to jest to pytanie, które tutaj wielokrotnie stawialiśmy i na które no, odpowiedź jest taka, że niestety może tak być. I tutaj Ukraina nic nie jest w stanie w tej kwestii przyspieszyć jako Ukraina.
Nie jest. Jako Ukraina absolutnie tak. Jestem bardzo ciekawy, co Putin będzie mówił. Oni, rosyjskie media twierdzą, że to będzie bardzo ważne przemówienie. No, prawdopodobnie będzie straszył Zachód wojną atomową, będzie rysował jakieś swoje nowe czerwone, nie będzie protestował przeciwko wysyłaniu broni. Tu jest jedna ważna wiadomość. Izrael wyraźnie zmienia swoją politykę i rozważa dostarczenie Ukrainie tej tak zwanej żelaznej kopuły. Co by takie miasto jak Kijów na przykład mogło chronić przed atakami rosyjskimi. No to byłaby duża zmiana, jeżeli chodzi o politykę Izraela.
No tak, ale Izraela. Oni to traktują jako niemalże zapis swojej narodowej strategii obronnej, to żeby ta kopuła nie była w żaden sposób narażona na to, żeby ktoś mógł, no być może to są dyskusje, ale nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób Izrael mógłby się na to zgodzić.
Znaczy, no zgodził, budując nową kopułę.
No to ja wiem, nie, no to jak ją zrobić, to wiem, bo trzeba ją zbudować, ale najpierw trzeba by uzyskać zgodę sił politycznych, rządu, trudno sobie wyobrazić.
Ja myślę, żeby to nastąpiło, no przede wszystkim Amerykanie musieli bardzo pomóc, bo żelazna kopuła wymagałaby dostarczenia wielu baterii rakiet patriotów w tej najnowocześniejszej wersji, prawda?
No na razie brzmi to dość tak optymistycznie, ale nierealnie.
Optymistycznie. Nie, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ukraina informuje, że praktycznie możliwości nie ma żadnych, żeby bronić przed tymi irańskimi rakietami batalistycznymi, które Iran w najbliższym czasie Rosji dostarczyć może.
Dwie sprawy jeszcze a propos tego, co się dzieje wokół wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jeżeli ktoś miał nadzieję, że wybuch wojny 24 lutego zmieni przyzwyczajenia ludzkie, no to tutaj jest taka informacja, która pokazuje, że jednak nie. Wiedzieliśmy o tym, że Ukraina jest państwem bardzo skorumpowanym i to nie jest tak, że ta korupcja się skończyła, bo nagle po prostu wybuchła wojna, bo te informacje, które dochodzą, to są informacje. Zełenski się zresztą do tego odniósł, jakby chyba chcąc przeciąć ten wrzut po prostu związany z korupcją na Ukrainie, no bo tutaj mówimy na przykład o blisko $500,000 przyjętych przez wiceministra Wasyla Łozińskiego, to przy okazji zakupu generatorów prądu. To są te urządzenia, myśmy mówili o nich, bo w momencie, kiedy Rosjanie niszczą infrastrukturę związaną z prądem, no to potrzebne są właśnie takie generatory, żeby ten prąd tym ludziom, którzy tam są w tych miejscach, zapewnić. To ten człowiek został wyrzucony, przyjął ponad $400,000 łapówki. Kolejny z urzędników, polityków partii rządzącej kupił sobie nową willę w Kijowie, też tutaj bez jakby pokazania środków i tak dalej. Także Zełenski ma też problemy dodatkowo wewnętrzne, których pewnie nie chciałby mieć.
Pewnie nie chciałbym. Ja bym powiedział, że on się bardzo rozsądnie zachował w tej całej sytuacji. Myśmy wiedzieli, że korupcja na Ukrainie jest. Oczywiście Ukraina nie jest jakimś wyjątkiem. Jest ona w wielu tych posowieckich krajach, prawda?
Ten region, absolutnie to jest powiedzmy jakby no zupełna wolna amerykanka, jeżeli chodzi właśnie o korupcję.
Nie przesadzajmy. Nie jest tak źle na tej Ukrainie z korupcją.
No Andrzej, prześledź sobie wstecz informacje wszystkie. No dobrze.
Przepraszam. No właśnie śledzę te informacje i zapomniałeś jednak o kilku bardzo ważnych rzeczach, Jacku. Bo jest tak, że kiedy pojawiły się te informacje na temat korupcji, tego wiceministra w rządzie ukraińskim. Tam też ministrowie są zaangażowani. Zełenski być może wymieni nawet 12 członków rządów, ale co jest istotne, Amerykanie przysłali swoich audytorów na Ukrainę, którzy uzyskali pełne poparcie ze strony ukraińskich władz i oni sami dokonają audytu tego wszystkiego, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków przez Ukrainę. I to jest pociągnięcie bardzo rozsądne ze strony Zełenskiego, jak sądzę, wiesz. I tutaj przeciętych zostanie wiele tego typu rzeczy. Ukraina robiła wiele, żeby ten korupcyjny brzut przeciąć. Nie zawsze się to udaje, bo niestety ludzka tkanka jest ułomna niestety, jak doskonale to wiesz, ale ja myślę, że ten fakt...
No nie, no korupcja to była korupcja systemowa na Ukrainie przez wiele lat. No już od momentu, kiedy powstało państwo ukraińskie. To nie jest, wiesz, to nie są wyjątkowe sytuacje. Myśmy o tym wszystkim wiedzieli przed wybuchem wojny również. No.
Dobrze, w tej chwili ci wszyscy amerykańscy audytorzy sprawdzą wykorzystanie środków, jak to wyglądało i być może tych korupcyjnych wniosków o dymisję będzie więcej. W każdym razie Ukraina tutaj wykonała moim zdaniem bardzo ważny krok w tej sprawie korupcji.
Kolejna sprawa wokół właśnie tego konfliktu, bo to jest ważne, prawda, wzmocnienie NATO i tutaj wracamy do tego, co Turcja... No bo tu już zupełnie się stworzył taki węzeł gordyjski niemalże, no bo tak, Turcja mówi, że może się zgodzić na to, żeby Finlandia weszła do NATO, ale bez Szwecji, natomiast Finlandia mówi, że woli poczekać na Szwecję. No i w zasadzie nie ma z tego wyjścia idealnego w tym momencie z tej sytuacji.
No jest, no w tej chwili jeszcze Erdogan zażądał, żeby Szwecja wprowadziła prawo zakazujące palenia Koranu, prawda? Bo on uważa, że takie prawo powinno zostać wprowadzone. Nie wiem, czy by to otworzyło Szwecji drogi do NATO. Nie wyobrażam sobie w Szwecji prawa, w żadnym kraju nie wyobrażam sobie prawa.
Nie no, obrażanie uczuć religijnych jest w wielu kodeksach cywilizowanych państw, prawda?
To zależy, co będziemy uznawać.
No, spalenie Koranu jest dla wyznawców islamu obrażeniem ich uczuć religijnych.
To dobrze, kropka. Niech jest, to ich problem.
Zniszczenie Biblii jest dla chrześcijan obrazą uczuć religijnych. No chyba się zgodzisz z tym.
Dobrze, ja wiem. Nie wiem, ja osobiście jestem bardzo krytyczny prawu, które będzie karać za to, że ktoś coś tam mówił, ktoś coś tam zrobił, tego typu, wiesz. Dla mnie religia nie jest świętą krową, ani islam, ani chrześcijaństwo i no, chciałbym, żeby tak
nie,
było.
Nie, no oczywiście, no bo jeżeli ktoś napada, no to ja nie wiem, bo to jest jakaś podwójna moralność moim zdaniem. Jak śledzę media społecznościowe, to tak jak mówisz, nagle się okazuje, że atak na Biblię nie jest niczym nadzwyczajnym, a wystarczy jakiś pis krytyczny wobec ideologii LGBT i człowiek jest blokowany w mediach społecznościowych. To jakaś podwójna jest moralność, moim zdaniem.
No także tutaj, moim zdaniem, jeżeli mówimy o podwójnej moralności, jedyną osobą wykazującą podwójną moralność jest prezydent Turcji Erdogan. Ja myślę, że jego opór zostanie pokonany stosunkowo szybko. My wiemy, co chce Turcja ugrać na tym. No chce te F-16 dostać, których nie dostaje w tej chwili. Chce dostać cały szereg innych rzeczy militarnie, których nie dostaje. Pierwszy się musi zgodzić na przyjęcie Szwecji, to te rozmowy będą miały jakikolwiek sens.
Czyli tak czy inaczej, obojętnie co się nie wydarzy, to zwycięzcą będzie Erdogan.
A w jaki sposób?
No bo prędzej czy później musi nastąpić jakiś kompromis, a jego nic nie kosztuje wyrażenie zgody na to, żeby Szwecja była członkiem NATO, prawda? No bo to jest dla niego to jest jedno słowo.
Ale co to znaczy kompromis tutaj? Żadnych Kurdów Szwecja nie wyda, bo nie...
No nie, ale jakiekolwiek mówiłeś o żądaniach Erdogana związanych...
Prowadzenia prawa...
Mówiłeś o żądaniach Erdogana, o nadziejach na zakup pewnych rodzajów broni, no więc tak. Za to jedno słowo tak, pewnie na tym będzie polegał kompromis, że on to uzyska, co sobie chce.
Tak. No to uzyska to, czego chce, tylko pierw musi wyrazić zgodę na przystąpienie Finlandii.
No tak, powiedziałem tylko, że to jest jakby nierównoważne, to co on musi zrobić, co musi zrobić druga strona. Wywiad nowego prezydenta elekta w tym momencie, Petr Paweł, dla Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. No i tutaj jawi się ten polityk jako polityk, który jakby chce, żeby Czechy były taką bardzo integralną częścią tego wszystkiego, czym określamy tą wspólnotą europejską.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. On mówił, ja czytałem więcej wywiadów z nim, nie tylko dla Polskiej Agencji Prasowej.
No tak, ale to jest pierwszy oficjalny od momentu, kiedy wygrał wybory.
No dobrze. Dobra, chcę drugą podróż zagraniczną odbyć do Polski. Bardzo jest dumny z tego, że Polska i Czechy były w tym pierwszym szeregu krajów wspomagających Ukrainę. Rzeczywiście tak było. Natomiast tego wszystkiego, co on mówił i w kampanii wyborczej i tak dalej, to wiesz, to jest bardzo zła wiadomość dla Viktora Orbana, że on wygrał wybory, bo on ma bardzo ciekawy pomysł, jeśli chodzi o grupę wyszehradzką. Chciałby znacznie poszerzyć tą grupę, co może się Polsce niespecjalnie podobać, ale to by doprowadziło do rozmycia wpływów Orbana. Jest to bardzo sprytne zagranie i on tutaj może sporo ugrać, jak sądzę.
To znaczy Polska nie ma nic przeciwko temu, żeby ta grupa była szersza, dlatego że już Duda się zgodził na to, żeby doszło do trójstronnego spotkania prezydentów Polski, tak. Czech i Litwy dodatkowo, więc tutaj akurat Polska, już wcześniej słyszałem głosy polskich polityków na temat tego.
Chodzi o grupę wyszehradzką, chodzi o Rumunię, chodzi też o Grecję, prawda? Tutaj te kraje miałyby też wejść do tej grupy wyższej.
No ale to Polska jako polska dyplomacja, jako pierwsza sygnalizowała i od wielu lat sygnalizuje, żeby ta współpraca tych państw, które nie są tymi mocarstwami, nazwijmy to, w ramach, prawda, Unii Europejskiej, żeby one tworzyły taką dodatkową siłę, przeciwwagę.
Czego się spodziewam? Spodziewam się także, że Czechy przyspieszą działania, żeby wejść do strefy euro. Bo Czechy jeszcze nie przyjęły euro. Słowacja ma już euro, Chorwacja ma już euro, o której będziemy pewnie mówić za chwilę. Notabene ten cenowy szok, o którym premier Morawiecki mówił, to dobrze, żeby premier przestał robić Pinokia siebie. Szok cenowy w Chorwacji po przyjęciu euro jest 0,2%.
No dobrze, no to ja rozumiem. Jesteś zwolennikiem euro. Na razie niech się Chorwaci tak o to jest. Martwią, Czesi ewentualnie. Nie zanosi się na razie, żeby w Polsce było euro. Ja widziałem na własne oczy, jak wyglądał szok związany... Ja widziałem byłem w Grecji chwilę po tym, jak właśnie wprowadzono euro zamiast drachmy i jak ten szok wyglądał. To widziałem to na własne oczy i rozmawiałem z Grekami i słyszałem ich wypowiedzi na ten temat. Więc to nie jest tak, że euro to jest jakiś magiczny środek na to, że Polska będzie, jak to było, Polska, a ludziom się będzie żyło dostatniej, jakoś tak to było za okresu Gierka. To podobnie teraz z tym euro słyszę cały czas. Litwa i nauka języka rosyjskiego może być tam zastąpiona nauką języka polskiego. Ja nie miałem nawet świadomości takiej, że język rosyjski jest wybierany jako ten najbardziej pożądany, jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych. Jako drugi język oczywiście.
Słuchaj, ja ci powiem tak, ja uważam, że w sumie, nie wiem, nie sądzę, żebym miał w ogóle ochotę to komentować. Ja uważam, że języków obcych należy się uczyć. Wielki błąd był, że myśmy się dobrze rosyjskiego nie nauczyli. Warto ten język znać, chociażby biorąc to, co się obecnie na świecie dzieje, wiesz. Także ten język naprawdę warto znać, także warto się go uczyć.
No dobrze,
kiedyś
no to...
mówiłem po rosyjsku lepiej. Także ja nie mam z tym problemu, żeby się i w Rosji, i na Litwie uczyli jakiegoś języka, czy w ogóle...
Nie, bo oni teraz... Litwini idą tak daleko. Pani premier Litwy mówi, że rosyjski nawet nie powinien być, że nie powinien być tą jedyną opcją, jeżeli chodzi o, bo oczywiście angielski jest tym pierwszym językiem obcym, prawda? Jeżeli chodzi o szkolnictwo litewskie.
No, oczywiście.
Ale chodzi o ten drugi język, czyli i tutaj właściwie jest język rosyjski. Oni chcą doprowadzić, żeby jednak to język polski był tym, no powiedzmy trzecim językiem, po litewskim, po angielskim, zamiast rosyjskiego, żeby to był język polski.
Nie wiem, moim zdaniem uczniowie powinni mieć możliwość wyboru. Jedni się mogą uczyć, jedni pewnie mamy wielu uczniów na Litwie, którzy język polski zna. Wobec tego wcale się jego nie muszą uczyć. Jak się nauczą
nie, no dzieci muszą, same się nie nauczą języka polskiego dzieci, prawda? No, mówimy o takiej znajomości bardziej...
W domu, na podwórku, wiesz, no... W Wilnie na pewno jest dużo ludzi operującym językiem.
No tak, no ale to nie jest taka znajomość, która jest znajomością, wiesz, w mowie i w piśmie, prawda?
No oczywiście, że nie jest. No oczywiście, że tak, ale to łatwo do tego dojść.
Nie, ja myślę, że to jest jakby polityczne zagranie ze strony rządu litewskiego.
Ja myślę, że tutaj jest to zagranie polityczne o tyle, że Litwini się bardzo boją o swoją tożsamość. No, pamiętajmy, że cała Litwa to jest w gruncie rzeczy Chicago area. To jest mniej więcej wielkość Litwy, prawda? Wobec tego oni się boją, że jak nie będą dbali o ten swój język, jak gdzieś coś odpuszczą tego owego, no to ich natychmiast zjedzą. Polski boją się o tyle, no, że obawiają się, że Litwini się natychmiast spolonizują. No jednak tutaj siła oddziaływania polskiej kultury na Litwie jest ogromna.
No tak naprawdę,
prawda?
Do roku 89 językiem elit intelektualnych Litwy był język polski. To oni poznawali literaturę tak. zachodnią, czy jakiekolwiek pisma, prawda, nie tylko jeśli chodzi o literaturę piękną, ale w ogóle no poznawali poprzez język polski, bo po rosyjsku to się nie ukazywało. Rosjanie zresztą też korzystali z polskich, prawda, źródeł, no a już po litewsku tym bardziej, więc ten język był, ja pamiętam, robiąc wywiad z prezydentem Landsbergisem, robiłem go i on mówił piękną polszczyzną, prawda, chociaż w ogóle nie był jakimś tam wielkim polakofilem, prawda, raczej w drugą stronę był postrzegany, więc tak jak mówisz, no stąd pewnie teraz taka mocna tam nauka języka angielskiego, który no jest językiem jakby pierwszym na świecie, prawda?
Wyobraź sobie Szwajcarię, te dzieci szwajcarskie opanować muszą języki trzy, bo muszą mówić po niemiecku, włosku,
po francusku.
Niemiecku.
Włoski.
No i po francusku.
Włoski
i jeden. Angielski.
Tak, no i język włoski w jednym kantonie faktycznie jest językiem obowiązującym, ale jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział.
Jak to oni robią, nie wiem.
Ale jak to ktoś kiedyś
pięknie. Paru Szwajcarów.
Ja wiem, ale któryś z polskich pisarzy, nie wiem czy to nie był Gombrowicz, powiedział kiedyś bardzo pięknie, kiedy ktoś mu mówił o tym, jak to. Właśnie na temat tego, jak ważna jest znajomość języków w kontekście jakby inteligencji politycznej. I na to Gombrowicz miał odpowiedzieć.
A to prawda.
I Gombrowicz miał na to odpowiedzieć, no cóż, a w Szwajcarii kelnerzy mówią pięcioma językami i nic z tego. Także to taka anegdota przy okazji.
A jednak to z tego.
Nie, oczywiście, oczywiście.
Jednak mi się wydaje, że coś z tego, prawda? I to chyba obaj wiemy, że coś z tego.
I teraz o tej aktywności polskiej dyplomacji, o ministrze Mularczyku. Mamy czas, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, bo on będzie w Chicago. Wiem, że będzie także wywiad dla Polskiego Radia Telewizji Polvision, więc pewnie po tym spotkaniu z ministrem porozmawiamy sobie w poniedziałek o tych efektach tej wizyty tutaj, która miała miejsce. Ale tak, szef MON-u do Chorwacji jutro, a szef MSZ-u do Sztokholmu. Czyli to jest chyba pozytywna rzecz, że Polska jest taka aktywna. To co do tego chyba nie ma wątpliwości.
To jest pozytywna rzecz. Ja rozumiem, że my budujemy tą koalicję proukraińską w Europie przez cały czas. Do Chorwacji rzeczywiście jechać. Prezydent Chorwacji w ostatnich dniach wypowiadał się, ja bym to nazwał dziwacznie. Przeciwny był wysyłaniu broni na Ukrainę. Uważał, że to tylko przedłuży konflikt. Dziwne było to stanowisko. Bardzo dobrze, żeby Błaszczak wyjaśnił tam po prostu, o co tak naprawdę chodzi, bo to jest sytuacja, gdzie tutaj neutralnym być nie można w gruncie rzeczy.
No nie, żołnierze chorwaccy są nawet w Polsce w ramach tych współdziałania, w ramach różnych instytucji, prawda, wojskowych.
To fakt, oczywiście. Natomiast wypowiedzi prezydenta Chorwacji były absolutnie dla mnie nieakceptowalne i bardzo dobrze, że Błaszczak tam jedzie, niech próbuje zmienić nastawienie władz tego kraju.
No jeżeli chodzi o wizytę Raura, szefa MSZ-u w Sztokholmie, no to oczywiście wracamy do tematu, o którym mówiliśmy chwilę temu, czyli no to w tym momencie najważniejsza rzecz, czyli uzyskanie zgody Turcji na to, żeby Szwecja wstąpiła do NATO. Czy myślisz, że Polska w jakiś sposób może tutaj chociaż minimalnie pomóc w tej kwestii?
Nie. Nie, bo jest to kwestia bardziej nacisków amerykańskich na Turcję i tutaj o tym siła nacisków ze strony Ameryki będzie decydujące. Polska, no ani nasze stosunki handlowe z Turcją nie są zbyt wielkie, wiesz, także Turcja nie jest jakimś bardzo znaczącym partnerem handlowym dla Polski. Jest kierunkiem wakacyjnym dla wielu Polaków. Ostatnio się to zmieniać zaczęło. Polacy przestali do Turcji jeździć z tego powodu, że jeździ tam bardzo wielu Rosjan, prawda? I po prostu dochodziło do konfliktu w tych kurortach. To samo dotyczy Egiptu. Zresztą Polaków też do Egiptu w tej chwili zaczęło jeździć mniej z tego, co czytałem na ten temat. Także wiesz, no tutaj niestety jeśli chodzi o Turcję, wątpię, abyśmy mieli jakiekolwiek możliwości.
I został nam ostatni temat.
Turcja po prostu musi dojrzeć do tego.
Został nam ostatni temat, a propos właśnie tutaj przez chwilę, to tam się połączy trochę ze sportem, bo mówiłeś o tym, że coraz mniej turystów jeździ do Turcji, a to jest wymarzony kierunek polskich klubów piłkarskich. Chyba jeśli spojrzymy na 18 klubów ekstraklasy, to myślę, że 75% tej zimy to były kluby, które trenowały właśnie w Turcji. To jest taki modny kierunek dla polskich klubów piłkarskich. A ja chciałem z tobą porozmawiać o tak zwanych farbowanych lisach, czyli o sportowcach, którzy reprezentują barwy Polski, choć nie do końca w 100% są Polakami. No chyba takim najbardziej znaczącym przykładem to była kwestia naszego Czarnieckiego, jak o nim mówiono, czyli Emanuela Olisadebe, prawda? To pamiętasz tego piłkarza, który moim zdaniem wprowadził polską reprezentację pod wodzą Jurka Engela, ale to Engel go odnalazł, wymyślił, doprowadził do tego, że Kwaśniewski bardzo szybko tą ścieżkę obywatelską dla Olisadebe otworzył, no i dzięki temu on był tym naszym najlepszym napastnikiem w eliminacjach. I to był główny piłkarz, który nas na ten turniej 2002 w Japonii, w Korei Południowej wprowadził. A mówię o tym, że mamy takiego kolejnego sportowca, Jeremy Sochan, prawda? To jest reprezentant Polski w koszykówce, który gra teraz w lidze NBA w San Antonio. To jest jego pierwszy rok, ale robi karierę. Został wybrany do drużyny tej Rising Stars, czyli tych młodych koszykarzy, tam trafiają zawodnicy pierwszego sezonu lub drugiego sezonu, lub też koszykarzy z ligi, która jest zapleczem NBA. No i on został tam wybrany, czyli robi karierę. Teraz jest tylko kwestia, czy właśnie będzie dostępny dla polskiej reprezentacji, bo na razie od momentu, kiedy trafił do NBA, to jeszcze w polskiej reprezentacji się nie pojawił. A wiemy, jak w koszykówce, jak jeden taki koszykarz może zrobić różnicę, prawda? Ale co o tym sądzisz? Czy my powinniśmy mieć wymagania w stosunku do takich sportowców, którzy mają polskie pochodzenie, żeby jednak gdzieś tam pamiętali o tych biało-czerwonych barwach, jeśli wychowali się w polskich rodzinach? Tutaj mama jego jest Polką. Tata zniknął w którymś momencie.
Tata jest afroamerykaninem.
Tak, tak. Co widać na zdjęciach, kiedy oglądamy Jeremy Sochana?
No więc właśnie, to jest tak, ja bym powiedział, że tutaj wybór należy do nich. Tutaj oni muszą sami podejmować decyzje w tej kwestii. To zależy, jak...
Ja nie chcę nikogo zmuszać. Oczywiście, że nie chcę nikogo zmuszać.
No, wiesz, i to od nich zależy. I dajmy im możliwość wyboru. Będzie chciał grać w reprezentacji Polski. On rzeczywiście jest schodzącą gwiazdą. W tym San Antonio w ostatnich meczach grał doskonale. Rzeczywiście wyróżnił, zbierał znakomite recenzje. Także to może być zawodnik, który osiągnie sporo, ale czy on czuje związek z Polską, ja nie wiem. Ja nigdy nie słyszałem rozmów z nim na ten
temat. Mówi o tym, że ta mama go, wiesz, mama Polka go jednak wychowywała, prawda?
Dobrze, ale pamiętaj, że całe życie dla niego dokonuje się w Stanach. Wszyscy koledzy, czy w szkole, czy w tej chwili w NBA.
On mieszkał jeszcze w Anglii i też grał w Niemczech, czyli faktycznie jakby do takiego związku, nazwijmy to tej więzi terytorialnej, nie odczuwa z Polską, prawda? To nie jest tak, że mu się kojarzy Polska, prawda, z Bocianem i powiedzmy z Wróblem i z Jaskółką.
No więc właśnie. Także to wszystko, co on będzie robił, zależy moim zdaniem wyłącznie od niego i fajnie by było, gdyby taki człowiek grał dla Polski, prawda? Fajnie było, że znalazł się Oli Sadę, bo ja myślę, że on bardzo wiele dobrego zrobił, przełamał wiele takich mitów na temat czarnych w Polsce, wiesz, on zrobił bardzo wiele dobrego tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o niego, nie wiem, ja nie wiem, co on czuje, nie wiem, co on myśli, dajmy jemu czas.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma Wise Financial
oraz gabinet Central Optical.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy Ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Magdy z Wise Financial. 224-622-9326. 224-622-9326.
Zakład Optyczny Central Optical Center to gwarancja dobrego wzroku, profesjonalne badania i dopasowanie najmłodniejszych oprawek. 5526 West Belmont Avenue, blisko Central. Telefon 773-282-1718. centraloptycalcenter.com. Okularnicy do zobaczenia!